W marcowym numerze Nature znalazłem artykuł opublikowany przez grupę naukowców, w którym donieśli, opisali wyniki swoich doświadczeń, swoich pomiarów dotyczących obserwacji osobliwości fali świetlnej w heksagonalnym azotku boru. Brzmi bardzo mądrze, natomiast moim zdaniem jest to bardzo ciekawa praca, w związku z czym chciałbym ją w dużym skrócie zreferować, przedstawić najważniejsze wyniki i właściwie również motywację, dlaczego tym tematem się zajęto. Otóż cała historia sięga lat 70. ubiegłego wieku, czyli już ma ponad 50 lat, kiedy to John Nye i Michael Berry, dwóch angielskich fizyków, opublikowało taką quasi teoretyczną pracę, na poły teoretyczną, a na poły eksperymentalną, w której przedstawili wyniki obserwacji zachowania impulsów ultradźwiękowych, zachowanie się impulsów fali ultradźwiękowej, która odbijała się od chropowatej powierzchni. Co się okazało? Okazało się, że ponieważ powierzchnia była chropowata, więc te odbite osobliwości wracały częściowo interferując ze sobą, no i w tej fali obserwowanej, odbitej, zaobserwowano coś, co Nye i Berry nazwali nieciągłościami, a co obecnie nazywa się osobliwościami fazowymi. To są takie miejsca w strumieniu fali, w których ta fala się kończy po prostu. Stąd nazwa nieciągłości. To miało podkreślić podobieństwo do nieciągłości w krysztale, kiedy w krysztale mamy jakieś uporządkowanie, kiedy to uporządkowanie w pewnym momencie się kończy, bo dalsza część kryształu jest uporządkowana nieco inaczej, to właśnie ta granica rozdzielająca nazywana jest nieciągłością albo dyslokacją. W przypadku kryształów takie dyslokacje mogą mieć charakter krawędziowy, czyli rozciągać się wzdłuż całymi powierzchniami, mogą być również to dyslokacje śrubowe. W każdym razie podobne struktury zaobserwowano właśnie w strumieniu fali, nazwano je nieciągłościami, dyslokacjami, miejscami o zerowej amplitudzie fali. No i teraz, to dotyczyło fali ultradźwiękowej, czyli fali dźwiękowej częstotliwości powyżej częstotliwości akustycznej. Natomiast naukowcy z Izraela zaobserwowali podobne osobliwości w fali świetlnej, co było do tej pory zupełnie poza możliwościami obserwacyjnymi, no bo fala świetna raz, że rozchodzi się z prędkością światła, bliską prędkości światła w próżni, to jeszcze ma znacznie większą częstotliwość niż fala akustyczna czy superakustyczna. Tym niemniej pokonali te trudności z użyciem rozbudowanych algorytmów, oczywiście wspomagających przetwarzanie danych doświadczalnych. Udało im się zaobserwować takie osobliwości w fali świetnej. W podobny sposób też wpuszczali falę świetlną, badali oddziaływanie tej fali, w rozchodzenie się tej fali w heksagonalnym azotku boru, no i obserwowali, jak ta fala oddziałuje ze swobodnymi nośnikami ładunku, z elektronami, które się znajdują w tym azotku boru. I co zaobserwowali? A no właśnie, zaobserwowali, że ta fala świetlna na podobieństwo rzeki również w tej fali pojawiają się różnego rodzaju nieciągłości, dyslokacje, przy czym większość obserwowanych przez nich dyslokacji to były dyslokacje śrubowe, czyli takie coś jak wiry. Co więcej, obserwowane przez nich dyslokacje były obdarzone czymś, pewną cechą, którą nazwano ładunkiem topologicznym, na podobieństwo ładunków, czyli dyslokacje zaczęły się de facto zachowywać, te wiry zaczęły się zachowywać jak cząstki materialne, bo gdy były obdarzone ładunkami topologicznymi przeciwnego znaku, no to przyciągały się. Czyli mamy oddziaływanie, mamy dyslokacje, mamy nieciągłości, które są w gruncie rzeczy wirtualnymi obiektami, a które zachowują się jak cząstki materialne, oddziałujące ze sobą. I to miało być po pierwsze potwierdzeniem dualizmu korpuskularno-falowego w układach klasycznych, a po drugie obserwacja tych oddziaływań doprowadziła do zaskakującego wniosku, mianowicie tuż przed anihilacją, anihilacja również na podobieństwo anihilacji par cząstek i antycząstek klasycznie, anihilacja osobliwości o różnych ładunkach topologicznych. Zanim do tego doszło, to tuż przed anihilacją te cząstki rozpędzały się do prędkości tak dużych, że jak to stwierdzono w artykule, przekroczyły one prędkość światła. Teoretycznie ta prędkość rosła do nieskończoności. Jest to z jednej strony nieoczekiwane, w fizyce takie rzeczy się rzadko kiedy zdarzają, ale z drugiej strony nie przeczy to ani szczególnej teorii względności, gdyż te osobliwości nie mają masy, to są wirtualne cząstki, nie niosą też ze sobą żadnej informacji, a jeżeli chodzi o limit prędkości światła, no to dotyczy on rozchodzenia się informacji bądź rozchodzenia się cząstek o niezerowej masie spoczynkowej. Podsumowując, jakie korzyści można odnieść z tego typu prac? A więc przede wszystkim postęp, olbrzymi postęp w mikroskopii optycznej ultrawysokiej rozdzielczości czasowo-przestrzennej. Można zejść grubo poniżej to, co się w szkole mówi, że mikroskopia wykorzystująca zjawiska falowe, tak jak mikroskopia optyczna, no nie może zejść poniżej limitu rozdzielczości fali. Z rozdzielczością poniżej długości fali to już dawno jest nieaktualne. Tutaj mamy mikroskopy optyczne o rozdzielczości znacznie większej niż długość fali światła używanego do obserwowania. Co więcej, no oczywiście badanie zjawisk optycznych i falowych, te sprzężenia, te oddziaływanie, to samo w sobie jest bardzo ciekawe, ale także rozwój urządzeń czy rozwój metod dotyczących echolokacji chociażby. Zwiększona rozdzielczość czasowo-przestrzenna takich impulsów falowych no prowadzi do lepszego zlokalizowania ich w czasie i przestrzeni. I także jeszcze jeden temat, który się przy okazji pojawił, mianowicie tak zwane nadoscylacje, czyli możliwość badania zjawisk wokół tych nieciągłości, wokół tych dyslokacji, pojawiają się obszary, w których ujawniają się nadoscylacje. Nadoscylacja w dużym skrócie to jest taka oscylacja, która mimo, że niesie jakąś częstotliwość, to w niej są ukryte również częstotliwości wyższe niż te, które są obserwowane. To tak w dużym skrócie. Także jak widać, fizyka ciągle ma coś do powiedzenia. Ciągle w fizyce dzieją się rzeczy spektakularne. Myślę, że warto fizyki się uczyć, a możecie to także robić u nas na naszym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Co prawda kierunku fizyka jako takiego nie mamy, natomiast fizykę można studiować na różnych kierunkach, które pozornie z fizyką niewiele wspólnego mają, do czego serdecznie zapraszamy, zwłaszcza obecnych maturzystów.